Pewien naukowiec badający życie polarnych zwierząt spędzał wiele miesięcy poza kołem podbiegunowym i pewnego dnia zauważył taką scenkę. Na dużej krze leżało dziecko morsa. Spod wody pojawiła się głowa dorosłego osobnika z szablami, po czym wsunął się on na krę z gracją. Wiecie, one mają taki wyskok charakterystyczny. Morsy są zazwyczaj bardzo towarzyskimi zwierzętami. Panowała więc atmosfera bezpieczeństwa i ufności. Nagle dorosły mors wszedł na malca, zadusił go, po czym rozpruł swoimi kłami i zjadł. Zjawisko to tak zszokowało naukowca, że nie dowierzał temu, co zobaczył. Otóż zazwyczaj morsy to zwierzęta, które są łagodne. To, co zrobił ów mors, było niezgodne z charakterem i zwyczajami tych zwierząt. Wiadomo na przykład, że dorosłe morsy bronią cudze dzieci z tego samego gatunku przed białymi niedźwiedziami, narażając nawet własne życie. To nie jest jego dziecko, ale tam sąsiadki i on będzie bronił to zwierzę. Naukowiec postanowił więc zbadać przyczynę i dojść do tego, co spowodowało, że mors ten zachował się tak nienormalnie i nienaturalnie. Odpowiedź tkwiła we wczesnych miesiącach i wychowaniu młodych morsów. Co tak znaczącego zachodzi w ich dzieciństwie? Otóż zazwyczaj dzieciństwo morsów trwa 2 lata. W tym czasie matka uczy swojego oseska zdobywania pokarmu. Morsy na tamtych terenach żywią się małżami i skorupiakami. A pytanie takie, czy próbowaliście kiedyś otworzyć małże lub skorupiaka przy pomocy palców? Próbowaliście kiedyś na przykład małże rzecznego roztworzyć palcami, paznokciami? No i co, udało się komuś? Jest to niemożliwe. Nożem jest trudno, nie? Nawet. A cóż dopiero, jeżeli macie grube łapy i pazury, a nie paznokcie. A właśnie morsy mają grube łapy i pazury. Więc teraz, jakim sposobem morsy uczą się jeść małże? Właśnie ta nauka zajmuje morsom 2 lata od dzieciństwa. Otóż morsy fizjologicznie nie są dobrze przygotowane do takiego zdobywania pokarmu ze względu na duże kły, grube łapy z pazurami i technika ta wymaga specjalnej nauki. Jak więc zdobyć około 10 tysięcy małych małży dziennie, żeby wyżywić morsa? Wyobrażacie sobie otworzyć 10 tysięcy małych małży lub 1000 dużych, żeby mors się mógł najeść? Jak morsy to robią? Otóż najpierw płyną na samo dno i ryją kłami piasek po dnie. Tak jak pługiem przewracają to, co jest pod spodem, na wierzch. Wtedy biorą w grube łapy piasek z małżami, płyną z kolei pod powierzchnię wody z tą zdobyczą i trą ręce, powodując, że miażdżą małże. Wtedy puszczają i skorupy, które są cięższe niż mięso małży i piasek, po prostu opadają, a woda jeszcze wypłukuje to mięso małż. I w ten sposób spadają szybciej, a morsy wtedy sobie tańczą w wodzie i zjadają mięso małży. Taka sztuczka. Proces uczenia tej nauki zajmuje morsom 2 lata. Czasami jednak matka ginie. I co wtedy? Ponieważ morsy są bardzo opiekuńcze, zazwyczaj adoptują sierotkę, ale zdarza się również i tak, że żadna z matek nie podejmuje się tego obowiązku. Morsy bowiem oprócz opiekuńczości cechuje także świadome macierzyństwo i rozwaga. Nie wezmą na przykład na siebie dodatkowego obowiązku macierzyńskiego, jeśli wiedzą, że nie wykarmią dodatkowego dziecka. To jest niezwykłe u tych zwierząt. Tak więc, aby młode mogło żyć, wtedy musi zjadać resztki i padlinę. Gdy staje się silniejsze, zabija foki, które ufnie podpływają do morsów, nie widząc zagrożenia z ich strony. Dlaczego jednak mors zabija przedstawicieli swojego gatunku? To jest ciekawe pytanie. Przecież może zabijać foki. Dlaczego zabija i zjada przedstawicieli własnego gatunku? Dlaczego staje się zwyrodnialczym kanibalem? Dlaczego popada w chorobę psychiczną, w szaleństwo? Przyczyna leży w separacji i braku tego, co my nazywamy miłością. Jeśli mors, którego nikt nie adoptuje, będzie musiał żyć sam, będzie trzymany z dala od łowiących matek, aby nie podjadał łowionego przez nie pokarmu. I choć jest przez cały czas blisko stada, to jednak nie jest w stadzie. Nie dostaje ciepła emocjonalnego i opieki. Świadomość jakby przynależenia do grupy, ale wyłączenie z niej powoduje napięcie i wzrost agresji. Daje jednocześnie potężne uczucie oziębłości i odrzucenia. To tak jakby ktoś ci powiedział, jesteś w naszej rodzinie, ale trzymaj się z dala od nas. Nie jesteś taki sam jak my. Ty masz gorsze prawa, a my lepsze. Właśnie ten stan powoduje rozwój postaw patologicznych i zwyrodnialczych. Dochodzi w końcu do tego, że mors, czy to z nienawiści, czy z braku więzi rodzinnych, zaczyna zabijać przedstawicieli swojego gatunku. Jakie są z tego wnioski? Ilu z was wzrastało w otoczeniu miłości bezwarunkowej? Ilu z was w pełni może powiedzieć, że gdy nie zasłużyliśmy na miłość, to ją dostaliśmy? Gdy zbroiliśmy lub byliśmy niegrzeczni i nasza była wina, to ktoś przyszedł do nas jako dziecka, przytulił i powiedział: kocham cię. Wiecie, to jest bardzo ważny temat. Świat nie umie kochać bezwarunkowo. Nie znajdziecie na świecie nigdzie miłości bezwarunkowej. A ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Bez miłości bezwarunkowej rodzą się w nas pewne szaleństwa. Tak jak w przypadku morsów. Następuje dewiacja umysłu. Na przykład daję sobie prawo do odwetu. Daję sobie prawo do zemsty. Jeżeli nikt mnie na przykład nie wsparł, to dlaczego ja mam? Jeżeli oni mi tak zrobili, dlaczego ja nie mam? Ale jeżeli spotkasz się z miłością bezwarunkową, nie możesz. Nie możesz się mścić. Pamiętacie historię nędzników i tego bohatera głównego, który znajduje schronienie po ucieczce z kamieniołomu, znajduje schronienie w domu duchownego i ten duchowny go nakarmił, przyodział, dał mu nocleg i nad ranem ten główny bohater zabiera tam sztućce srebrne i ucieka. Czy świeczniki srebrne i ucieka. Okrada po prostu tego duchownego i łapie go straż i on nałgał tej straży i powiedział, że te świeczniki dostał od tego duchownego. Więc oni przyszli zapytać się, skąd taki nędzarz ma takie świeczniki srebrne. I pytają się tego duchownego, czy ty mu dałeś to. On powiedział, tak, ja mu to dałem. I z takim przymrużeniem oka mówi do tego nędzarza, który go okradł, ale wiesz co, przyjacielu, kochany, ty jeszcze zapomniałeś coś. I przyniósł jeszcze mu srebrne sztućce. I to zmieniło życie tego człowieka. Nie możesz się mścić, gdy doświadczasz miłości bezwarunkowej. Pewnego dnia Pan Jezus powiedział do swoich uczniów w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale bardzo ciekawe słowa. Otwórzcie ze mną Mateusza 5 rozdział, wiersze 43 i dalej. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Drodzy braterstwo, czy wiecie o tym, że są trzy rodzaje miłości w języku greckim? Miłość agape, jest to słowo na miłość Bożą, Bożą miłość bezwarunkową. Miłość fileo, która jest miłością ludzką uwarunkowaną. A więc ty mi dobrze, ja ci dobrze, ty mi źle, ja ci źle. I miłość eros, która jest synonimem miłości erotycznej. Moim i twoim zadaniem chrześcijańskim nie jest przestrzegać przykazania. Soboty. Nie jest najważniejszym oddawanie dziesięciny. Nie jest najważniejszym niepożądanie. Ty i ja, drogi bracie, siostro, zostaliśmy powołani do jednej rzeczy. Aby odebrać i dać miłość bezwarunkową. Wiecie co? Jak mówimy słowo doskonałość, co się człowiekowi w umyśle pojawia najpierw? Perfekcja, nie? Perfekcja w zachowywaniu norm. Perfekcja w zachowywaniu przykazań. Perfekcja w postępowaniu. Czytajmy jeszcze raz tekst, który powiedział Jezus. Jezus mówi tak. Wiersz 48. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. A co Jezus ma tu na myśli? Zachowanie soboty? Oddawanie dziesięciny? O czym mówi ten fragment? On mówi tak, jeśli zapraszacie tych, którzy wam mogą oddać, cóż osobliwego czynicie? Świat to czyni. Jeżeli ktoś mi powie tak, Krzysztof Kudzia nie umie kochać, ja mu powiem, nie, przyjacielu, ja umiem kochać. Ale ja umiem kochać warunkowo. Ja kocham ludzi tych, którzy mi dobrze robią. Tylko wiecie, trudność mi przychodzi w miłowaniu tych, co mnie nie lubią. Jak mi ktoś na odcisk wejdzie, no trudno mi takiego gościa kochać, no. Jezus, mówiąc o doskonałości, co ma na myśli? Abyśmy mieli miłość, jaką ma Bóg. Gdy będziesz umiał kochać nieprzyjaciół swoich, gdy będziesz się modlił za tych, którzy cię prześladują, będziesz doskonały. Tak rozumie to Jezus. Nie wiem, czy ja też to dobrze rozumiem. Zgadzacie się ze mną z tym, co tu czytamy, czy nie? Tak, czy nie? Bo wypełnieniem zakonu jest co? Miłość. Ale jeśli będziesz kochał Boga, no to będziesz przestrzegał Jego przykazania. Ale to już będzie zupełnie inna historia. Drodzy braterstwo, pewnego dnia uzmysłowiłem sobie, że moje chrześcijaństwo poszło nie w tym kierunku. Że moje chrześcijaństwo było nastawione na spełnianie form, a nie na szukanie i oddawanie miłości. Gdybym miał zapytać dzisiaj ciebie, ile lat swojego chrześcijaństwa spędziłeś na byciu przebudzonym i świadomym poszukiwaniu miłości bezwarunkowej, to ile byś tych lat znalazł? A ile lat ze swojego chrześcijaństwa spędziłeś na zachowywaniu pewnych norm, które Kościół Adwentystów wyznaje? Ja nie zachęcam do niezachowywania tych norm. Chcę pokazać o wiele wyższy cel. Ile lat ze swojego życia na to spędziłeś? Drodzy, ja jestem dzisiaj święcie przekonany, że moim najpierwszym powołaniem jest znaleźć miłość bezwarunkową. Ale ktoś powie tak, no dobrze, ale gdzie ją znaleźć? Albowiem tak Bóg umiłował agapę, świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Ziemia jest otoczona w płaszczu miłości bezwarunkowej. Wiecie, na czym jednak problem polega? Że ja, wzrastając w moim domu bez miłości warunkowej, nie mając jej obrazu, nie wiem, jak ją odbierać. Ja nie wiem nawet, czym ona jest. Problem nie polega na tym, że jej nie ma. Problem polega na tym, że my nie umiemy jej przyjmować. I odkryłem też pewnego dnia, że miłość bezwarunkową można znaleźć wtedy, kiedy jestem w postawie podatnej na zranienie. Powiedzcie mi, Kiedy jesteście bardziej gotowi przyjąć miłość bezwarunkową? Wtedy, gdy macie w sobie tyle energii, pewności siebie, własnej wartości, że moglibyście wieżowce przeskakiwać? Czy wtedy, gdy jesteście złamani, zniechęceni, przygnębieni, przybici, płakać wam się chce nad swoim życiem i sobą i wydaje wam się wszystko beznadziejne? Kiedy jesteśmy bardziej otwarci na miłość? Kiedy jesteśmy przygnębieni, prawda? Pewnego dnia Jakub potrzebował miłości Bożej. Pewnego dnia Jakub wykorzystał wszystkie swoje środki. Posłał owce, posłał pasterzy, posłał wszystkie swoje stada na spotkanie z Ezawem. I Jakub myślał tak, że cały ten jego dorobek, cały ten jego spryt, który miał, uratuje teraz jego życie. A nadal przychodzi wieść, oto Ezaw z 400 zbrojnymi idzie na spotkanie twoje. I nic nie pomogło. I Jakub przeżył panikę. I siedział na nocy w modlitwie, bo wiedział, że już nic mu nie zostało, co mógłby ofiarować Ezawowi. I pewnej chwili, w tej nocy spędzonej na modlitwie, Jakub był tak przerażony, że pewnej chwili przychodzi do niego Chrystus. Chwyta go za ramię. Był to dotyk miłości. Ale Jakub co zrozumiał? Że przyszedł wróg. Obrócił się i zaczął walczyć z nim. Bo ten, który go dotknął, to on jego nie widział. I dopiero później zrozumiał, że walczy z Bogiem. I mówi, nie puszczę cię, dopóki mnie będziesz błogosławił. Drodzy braterstwo, jakże to nieraz jest z nami, że walczymy z miłością bezwarunkową. Bronimy się przed nią, bo ona przychodzi wtedy, kiedy ja musiałbym przyjąć postawę otwartości na zranienie. Kiedy ktoś przychodzi do ciebie i mówi ci prawdę. Mówi prawdę o twoim życiu. Ale ja nie chcę tego wiedzieć, bo cierpię. Bo ta prawda mnie boli, bo to jest przykre, bo to jest nieprzyjemne. Bo mam ochotę czuć złość do tego człowieka, że on mi to mówi. Jakim prawem? Ale jeśli nie przyjmiesz postawy gotowej na bycie zranionym, nie doświadczysz też miłości. Jak sprawdzić, czy w moim domu jest miłość bezwarunkowa, czy nie? Czy ona ma prawo bytu? Chciałbym wam pokazać dwie takie normy, które w domu obowiązują lub mogą obowiązywać. Pierwsza mówi tak, zasada zdrowa w domu mówi tak. Możesz mówić o problemach rodzinnych otwarcie i rozwiązywać je w naszej rodzinie. Druga zasada mówi, nie mów o problemach, jeśli musisz to robić, nigdy nie mów o prawdziwym problemie. Zdrowa zasada numer dwa. Możesz swobodnie okazywać swoje uczucia, na przykład smutek, lęk czy nawet złość. A niezdrowa zasada mówi tak. Nie okazuj i nie wyrażaj swoich uczuć, bo one ranią innych. Trzecia zasada. Mów otwarcie i do właściwej osoby, do której masz sprawę. A więc wprost. Niezdrowa zasada mówi, nie mów wprost do jakiegoś członka rodziny. Zawsze mów poprzez inną osobę, bo to jest bezpieczniejsze. Czwarta zasada. Ludzie popełniają błędy, a ty jesteś przecież człowiekiem, a więc daj ci prawo do błędu. A czwarta zasada niezdrowa mówi tak, bądź mocny, bądź dobry, bądź doskonały, mamy być dumni z ciebie. Skądś to znamy, nie? To jest dewocja religijna. Dewocja religijna nie potrzebuje miłości bezwarunkowej, bo jesteś doskonały w tym, co zachowujesz. Nie musisz być doskonały w kochaniu. Piąta zasada zdrowa. Rób tak, jak najlepiej potrafisz. Natomiast niezdrowa. Czyń tak, jak mówię, nie tak, jak postępuję. Szósta zasada. Zabawa i śmiech jest także czymś dobrym i potrzebnym. Czy w twoim domu na przykład coś takiego obowiązuje? Natomiast niezdrowa zasada mówi tak. Czas na zabawę to strata czasu. Bawić się to wstyd.
Czy jako dorośli umiecie się bawić?
Czy też twierdzicie, że to jest takie wstydliwe zajęcie dla dzieci? To jest pewien rodzaj wyzwolenia przez tą miłość. Siódma zasada. Problemy są dopuszczane i rozwiązywane, bo uczą. A więc świadomość problemów nie jest tragedią. Czy istnienie problemów nie jest tragedią w tej rodzinie. Natomiast w niezdrowej rodzinie mówi się: nie trzęś okrętem, nie twórz problemów. Ósma zasada. Każda sytuacja jest rozpatrywana osobno. A więc ty masz problem, zajmujemy się tobą, jesteś dla nas ważny. Natomiast niezdrowa zasada ma sztywne zasady, bez wyjątków. Bez wyjątków, nieważne, że ty jesteś inny i może inaczej to widzisz, inaczej odczuwasz. To nie jest istotne, mamy sztywne zasady i koniec. A jak będziesz te zasady łamał, to trzęsiesz okrętem, a jak będziesz trząsł okrętem, wybacz, ale będziemy musieli cię bezlitośnie wykopać z tego okrętu. Bo nie ma tu miejsca na takich, co trzęsą okrętem. Nie? Taki kościół może też być, prawda? Dziewiąta zasada. Żyjemy bez tajemnic. A więc... czysto i otwarcie. Niezdrowa zasada dopuszcza tajemnice rodzinne. Mówi się o wstydzie, a więc nie mów, nie ufaj. I dziesiąta zasada. Rodzina stale się zmienia i dojrzewa. Dajemy sobie do tego prawo. Natomiast zasada niezdrowa mówi: rodzina nie dopuszcza zmian.
Ile z tych zasad zdrowych rozpoznajesz w swojej rodzinie? Ile niezdrowych? Drodzy braterstwo, zapraszam każdego do prawdy, do szukania prawdy o swoim życiu, do szukania miłości bezwarunkowej agape, do tego, abyśmy się uczyli dawać tą miłość innym. Nie ma nic piękniejszego. Nic nie łamie człowieka bardziej niż okazanie mu miłości bezwarunkowej. Nic człowieka nie złamie bardziej. Czy znacie historię Frankensteina? Opowiadałem wam tę historię kiedyś? Nie? Trochę szokujące, nie, że na kazaniu historię Frankensteina się opowiada. Ale ja chciałbym wam powiedzieć taką rzecz. Historia Frankensteina jest... Jeżeli ktoś widzi w tej historii tylko horror, to zobaczy w niej. Ale ja widzę w kimś, kto napisał tą historię Frankensteina, nieprawdopodobny głód miłości bezwarunkowej. Nienazwaną wprost tęsknotę, która przybrała formę powieści, przerażającej powieści. Czytajcie wszystkie bajki. We wszystkich bajkach dla dzieci opisane są niewyjawione tęsknoty ludzkości. Calineczka. Przykład miłości. Kopciuszek. Przykład miłości. Brzydkie kaczątko. Przykład miłości, która kocha bezwarunkowo. Nie to, co jest na zewnątrz. Królowa śniegu, która pokazuje, że miłość potrafi złamać serce lodowate. Jezus powiedział do uczniów swoich takie słowa: jeśli będziecie przestrzegać 10 przykazań, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Tak powiedział, czy nie? Co Jezus powiedział? Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A wiecie, jakie tam słowo zostało użyte? Agape, eros czy fileo? Jeśli miłość agape wzajemną mieć będziecie, wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Bo świat tej miłości nie ma. I jeszcze jest jedna rzecz. Ludzie przychodzą do zboru z szaleństwami. My czytamy w Biblii takie słowa. Ktoś powie: to nieprawda, my nie chcemy słyszeć tych psychologicznych bzdur, że dzieciństwo ma wpływ na twoje życie chrześcijańskie. Jak jesteś chrześcijaninem, albo tak jak ktoś powiedział: siostro, jak ty masz... Ja słyszałem autentycznie to w Wiśle, jak byłem na szkoleniu. Ktoś powiedział jednej siostrze: siostro, jak ty masz depresję, to ty nie jesteś wierzącą osobą. To ty nie wierzysz. I niektórzy mówią tak: my nie chcemy słyszeć tych psychologicznych bzdur, że dzieciństwo ma wpływ na twoje życie jako chrześcijanina. No, perfekcja, nie? To jest to, cośmy wcześniej w tych zasadach czytali. Patrzcie, co Biblia mówi na temat dziedziczności. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania waszego, przez kogo nam przekazanego? Jest element dziedziczności? Przez ojców wam przekazanego. Ale jest też nadzieja, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże, które trwa i żyje. Możemy być odrodzeni. I to jest bardzo ważne, że musimy mieć świadomość, że przychodzimy do zboru obciążeni skażeniami, zniekształceniami spowodowanymi miłością uwarunkowaną. Każdego z nas tu, jak siedzimy, miłość uwarunkowana zniekształciła. Jeden się obraża, gdy mu uwagę zwracają, drugi nie lubi tego, trzeci jest apodyktyczny i autokratyczny, czwarty chce mieć luz i się obraża, jak mu tego zabraniają. I taki jest Kościół. Szaleńcy. Bo w oczach Ewangelii to jest szalone zachowanie, jak ten mors, który zjada innych. No, tak jak Paweł pisze, jeszcze trochę, a pozjadacie się nawzajem. Po co mamy przychodzić do Kościoła? Po to, żeby wspólnie przestrzegać te same prawa? Po to, żeby założyć klub, który wyznaje te same reguły i zasady? To jest cel, dla którego przychodzimy do Kościoła? To jest cel, dla którego Bóg nas powołuje do służby? Nie. Wiecie, jaki jest cel? Abyśmy byli leczeni. Zbór jest szpitalem, w którym ludzie mają być leczeni. Jest jedno uniwersalne lekarstwo na każde szaleństwo. To jest właśnie miłość agape. Bo miłość agape złamie każde twoje szaleństwo, każdy twój bunt, każdy protest, każde dziwactwo. Miłość bezwarunkowa złamie. Wrócę do historii Frankensteina. Frankenstein jest to nazwisko człowieka o genialnym umyśle, który stracił bliskie osoby i pewnego dnia powiedział: już nigdy więcej nie pozwolę śmierci zabrać moich ukochanych. Zaczął więc studiować medycynę i prowadzić eksperymenty. To jest taka bajeczka oczywiście. Wszystkie bajeczki mają trochę prawdy w sobie. I przy pomocy prądu galwanicznego bierze ciało ludzkie, przyszywa ręce artysty, głowę geniusza, ciało atlety i chce stworzyć doskonałość. Przy pomocy prądu galwanicznego ożywia tego twora. Ale chociaż jego stworzenie żyje, to jednak czuje się sromotnie zawiedziony. Ohyda. Ohyda. To, co stworzył na zewnątrz, jest ohydne, wstrętne, obleśne i przerażające. I emocjonalnie porzuca swoje stworzenie. Frankenstein, to właściwie to stworzenie, ja będę o nim mówił jako stworzenie, bo on nie miał imienia tak naprawdę, to stworzenie, jak dziecko narodzone na świat, nie wie, czym świat jest. I ucieka z tamtego domu i spotyka się z szykanami ludzi, z pałkami, z nienawiścią, bo ludzie patrzą na jego twarz, ludzie patrzą na jego wielkość i boją się, no takie wielkie chłopisko. Patrzą na jego twarz i widzą szpetotę i ohydę. I mówią: silny, a za tą ohydą na pewno zło się kryje. Więc jeszcze zły. I jak tylko mogą, kogo odpychają i biją pałkami w tłumie. I on ucieka. Przeżywa wiele rozterek i zawodów na bazie miłości. Zostaje odrzucony kilkakrotnie w swoim życiu. I dowiaduje się, i w płaszczu, który ukradł, znajduje książkę, w której jest opisane, jak powstał, i końcowe słowa tego twórcy, które mówią tak: twór szpetny, niezdolny do życia normalnego. I to go złamało kompletnie. I powiedział: zemszczę się. Wraca, znajduje naukowca, który go ożywił, i mówi do niego tak: dałeś mi uczucia, ale nie nauczyłeś mnie, jak z nich korzystać. Patrzcie, niesamowite słowa. Mówi dalej tak: mam w sobie tyle miłości, że nawet nie jesteś w stanie w to uwierzyć. I tyle nienawiści, żebyś się przeraził. Jeśli nie zaspokoję jednego, będę musiał zaspokoić drugie.
Daj mi kobietę, która będzie mnie szanować, akceptować i kochać. Za osobę, która mnie zaakceptuje, oddam wszystko. Ale naukowiec mówi, nigdy tego nie uczynię. Bo wykopywanie zwłok ludzkich jest bluźnierstwem. A on powiedział, to zmuszę cię do tego. I widział piękną miłość narzeczonej z tym twórcą. I poszedł do jej domu i wyrwał jej pięścią serce z klatki piersiowej. Wiecie, co wtedy zrobił naukowiec? Powtórzył eksperyment. Chciał ratować swoją narzeczoną. I rzeczywiście ożywił ją, ale ona nie wiedziała, do jakiego świata należy. Brzydka jak Frankenstein, a w umyśle miłość do twórcy. I spaliła się kobieta. Naukowiec poprzysiągł odwieczną zemstę temu twórcy, temu stworzeniu swojemu. I historia dalej przenosi się na zimne lody Arktyki, gdzie umierał ów naukowiec, opowiadając swoją historię kapitanowi statku. Kapitan myślał, że on majaczy po prostu agonalnie. I w pewnym momencie, gdy umiera ten naukowiec, wchodzi Frankenstein. I przerażenie ogarnia wszystkich. Znaczy ten stwór, tak. Ten człowiek stworzony. I zaczyna płakać nad ciałem swojego twórcy. I kapitan się pyta, jak masz na imię? A on mówi, nie wiem. On nigdy nie dał mi imienia. A on mówi, to dlaczego płaczesz? A ten twór mówi, bo on był moim ojcem. Po czym bierze ciało tego naukowca i odpływa na krze w odwieczne lody, aby umrzeć. Wiecie co? W tej historii jest niesamowitych kilka myśli. Po pierwsze, że prawdziwym potworem i monstrum nie był ten stworzony człowiek, ale naukowiec, który porzucił emocjonalnie dziecię, które stworzył. Nie dał mu miłości i nie dał mu akceptacji. Druga myśl jest taka, właściwie pytanie, co sprawiło, że Frankenstein stał się okrutnym potworem? Brak miłości i akceptacji, odrzucenie spowodowało zemstę. To jest przykład, co w naszym życiu rodzi chęć odwetu. I trzecia myśl to, że każdy z nas ma Frankensteina w sobie. Jeśli nie, to powiedzcie mi, dlaczego macie swoje szaleństwa. A grzechy, z którymi nie możemy zwyciężyć, z którymi obłędnie żyjemy i powtarzamy je, nie są szaleństwami? Jedni te szaleństwa umieją ukrywać, bo jeszcze mają na to siłę, że potrafią to kontrolować i ukrywać przed innymi, ale sami w głębi duszy wiedzą, że mają swoje szaleństwa. A inni mają szaleństwa, których już nie potrafią ukryć. Już różne maski nie pomagają. To widać, bo są szpetni na zewnątrz. Jeśli będziemy takie osoby odrzucać, staną się gorsze. Tylko miłość bezwarunkowa może ich uleczyć. Tylko miłość, którą ma Bóg, może nas uleczyć. Miłość uwarunkowana nie leczy nikogo. Miłość uwarunkowana mówi ci tak, bądź dobry, to cię będę kochał. Będziesz zły, spotkasz się z odrzuceniem. Albo nie rób tego, bo cię kochać nie mogę. Albo wiesz co, rób to, to będzie mi cię łatwiej kochać. Czy w swoich związkach potrafimy dawać miłość bezwarunkową? I jeszcze jedno pytanie na koniec, które jest odpowiedzią też na to pytanie, które zadałem. Przykazanie mówi tak, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, siły, umysłu i duszy swojej. Jest tam mowa o miłości. Jak myślicie, o jakiej miłości jest tam mowa? Agape, fileo czy eros? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego umysłu, siły, duszy, serca itd., itd. Miłość agape. Ale drugie przykazanie mówi tak, i będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego swego, jakiej miłości jest tu mowa? Fileo czy agape? Będziesz miłował agape bliźniego swego, jak? Kochasz siebie samego miłością bezwarunkową? Jeśli nie nauczymy siebie kochać się miłością bezwarunkową, jaką kocha nas Bóg, nie będziemy kochali innych, nawet żony czy męża. I to jest to wezwanie, do którego Jezus nas powołał. Na koniec cytat z Ducha Proroctwa. Ellen White, śladami wielkiego lekarza, napisała taki piękny cytat dla zachęty dla wszystkich nas. Ludzie mówią o błądzących jako straconych, ale Bóg ich tak nie traktuje. On rozumie wszystkie okoliczności, które uczyniły ich właśnie takimi, jakimi są, i ma dla nich współczucie. Nigdy nie dajmy im powodu do powiedzenia: nie ma człowieka, który by się nie troszczył, który by się troszczył o moją duszę. Bóg wie, jakie warunki nas ukształtowały, jak miłość uwarunkowana nas skrzywiła, i dlatego ma dla nas współczucie. Szukajmy miłości bezwarunkowej. Jest to moim celem numer jeden w moim życiu w tej chwili. Amen.